Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Senator Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, z którym rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Senatorze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Na początek chciałem spytać pana o to, czym żyje dzisiaj cały świat, czyli o wybory w Stanach Zjednoczonych, bo od kilku lat budujemy bardzo ścisły sojusz z Ameryką. Na razie sytuacja jest bardzo wyrównana, ale co może się zmienić w stosunkach polsko-amerykańskich, jeśli wygra kandydat demokratów, czyli Joe Biden?
Wydaje mi się, że nastąpi większa powściągliwość w kontynuowaniu tej linii, którą reprezentował aktualny jeszcze prezydent Donald Trump.
To znaczy, że co, będzie mniejsza współpraca wojskowa chociażby?
No, to nie jest takie oczywiste. W każdym razie na pewno będzie położenie akcentu nie na ograniczenie współpracy wojskowej, ale na rozszerzenie tego, co jest programem demokratów w Stanach Zjednoczonych. Ten program różni się od programu republikanów w kierunku większego otwarcia na wszystko to, co dzisiaj odpowiada zagrożeniom globalnym w zakresie walki o klimat, walki o równouprawnienie i w ramach tego, co wywalczył ruch w Stanach Zjednoczonych Black Lives Matter. To znaczy w zakresie tych ruchów destrukcyjnych, które wstrząsają dzisiaj Ameryką.
No to zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już powoli ogłasza swoje zwycięstwo, ale na konkretne wyniki będziemy musieli chyba poczekać do piątku. A teraz przejdźmy do spraw polskich. Czy Trybunał Konstytucyjny, pana zdaniem, mógł wstrzymać się z wydaniem orzeczenia w sprawie zgodności z konstytucją zapisu z ustawy o planowaniu rodziny mówiącego o aborcji eugenicznej?
Trybunał Konstytucyjny się wstrzymywał od 2017 roku z wydaniem tego orzeczenia, a tak naprawdę kontynuuje tylko tą linię, która wywodzi się jeszcze od roku 1997, która zwiększa zakres funkcjonowania podmiotowości i praw człowieka również na człowieka w bycie prenatalnym. Ta linia orzecznicza była i takie orzeczenie do przewidzenia, że zostanie właśnie wydane tej treści.
Ale ja spytam jeszcze raz o termin, bo przyzna pan, że ten termin jest niezbyt fortunny. Mamy pandemię, wiadomo było, że protesty jakieś będą się odbywały.
Być może należało to zrobić w innym okresie czasu, natomiast nie wtedy, kiedy zenitu sięga frustracja wywołana destabilizacją, wywołaną zagrożeniem pandemonią, obawami o zdrowie, życie, byt materialny ludzi, kiedy emocje negatywne muszą gdzieś znaleźć swoje ujście. No ale idzie wymiar funkcjonowania organów państwa swoim trybem i niezależnie od tego, na jaki grunt zburzenia społecznego trafia, musi być dokonany.
Orzeczenie Trybunału nie zostało jeszcze opublikowane. Nie wiadomo, kiedy będzie opublikowane. Czy to jeszcze bardziej nie komplikuje sytuacji?
Nie. Jest to ewidentne, że publikacja musi nastąpić. Być może jest problem jednocześnie z zakresem dyrektyw w uzasadnieniu tego orzeczenia. Być może chodzi o uspokojenie opinii publicznej. Nie należy się temu dziwić. Na pewno opóźnienie w publikacji nie zniweluje charakteru i zakresu tego orzeczenia, zarówno dla tego, co się dzieje w Polsce, jak i z tego, co się dzieje na świecie, bo one ma wymiar międzynarodowy, to orzeczenie.
A czy to nie jest trochę tak, że Zjednoczona Prawica czeka na to, w jaki sposób posłowie zachowają się, jeśli chodzi o propozycję prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące aborcji eugenicznej?
Posłowie sobie mogą czekać, bo to jest gra polityczna jednocześnie, która chodzi o uspokojenie być może nastrojów i tych negatywnych emocji i tej rewolty, która jest pobudzana w Polsce. Natomiast sądy i Trybunał Konstytucyjny działa w swoim rytmie i nie jest uzależniony od politycznych, aktualnych trendów. bo jest to orzeczenie, które odpowiada temu, co się dzieje od 1997 roku i od zakresu ochrony życia ludzkiego sygnalizowanego od projektu obywatelskiego Konstytucji Solidarnościowej poprzez aktualną konstytucję i orzecznictwo wykładni treści prawa przez Trybunał Konstytucyjny przez wiele poprzedzających lat. Także to wydaje mi się przesądzona sprawa.
A jak pan osobiście ocenia propozycję Andrzeja Dudy, który chce wydzielić katalog tzw. schorzeń letalnych? Czy to jest powrót do tego kompromisu?
To nie jest, wydaje mi się, kompromis, bo nie ma kompromisu tam, gdzie chodzi o to, co Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1997 roku. Po 2000 roku powtarzał to na marginesie innych orzeczeń. Tylko jest to w jakimś sensie chyba chęć powiedzeniu, być może, nie domniemywam tego, bo nie znam uzasadnienia inicjatywy jeszcze prezydenckiej, powiedzenia tego, że pozostałe przesłanki niejako nadzwyczajnego stanu, kiedy ochrona jednego życia, w tym wypadku rodziców, bo to nie tylko kobieta, ale i mężczyzna, który jest współdecydentem, ojciec, przecież powinien być równouprawniony, jest jednocześnie warunkowana pozbawieniem życia innej istoty ludzkiej, innego bytu człowieczego, który ma prawa podmiotowe. I tutaj jest problem, który jakoś umyka nam wszystkim, mianowicie tego, że życie nie jest najwyższą wartością. Najwyższą, bo nie byłoby świętych, nie byłoby bohaterów, nie byłoby jednych poświęcających swoje życie dla drugich. Jest kwestia godności życia. Bo życie na przykład na części, czy życie samo dla życia musi mieć jeszcze walor godności, walor tego, co jest istotą bycia człowiekiem. I tutaj być może pewne względy prezydent bierze pod uwagę, natomiast na pewno nie zniweluje to w niczym pozbawienia obowiązywania tak zwanej przesłanki likwidacji życia ludzkiego, o co pretendują w tej chwili pewne ruchy, na życzenie kobiety. Kobieta to nie jest część przecież, myśl nie tylko orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie jest część biologiczna ciała kobiety, ale jest to druga osoba posiadająca takie same prawa jak każdy człowiek, od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
A jak tę godność życia pan definiuje?
Godność życia definiuje w ten sposób, że człowiek jest panem stworzenia, ale jednocześnie musi mieć, i to gwarantuje konstytucja i jest to podstawowe prawo człowieka, musi w bycie człowieczym być traktowany jako osoba, jako osobny podmiot praw i obowiązków, w tym wypadku praw, bo jeżeli chodzi o człowieka prenatalnego, to praw. I dzisiaj ta godność ma wymiar bycia tym, co nazywamy panem swojego losu i panem stworzenia. No, dziecko poczęte nie jest panem swojego losu, więc jego likwidacja jest równa z eutanazją prenatalną. Aborcja to jest eufeministyczne określenie. To jest w tej chwili, w myśl tej całej działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach, jest to rodzaj prenatalnej eutanazji. Dzisiaj mówienie o przerwaniu tego bytu ludzkiego ze względu na interes innego bytu ludzkiego, jakim jest czy ojciec, czy matka. I dzisiaj domaganie się tego, żeby można było w majestacie prawa traktować tylko jako człowieka, jako zespół komórek, tylko dlatego, że bytuje chwilowo w ciele matki, to jest sprawa, która musi budzić sprzeciw.
Spór o aborcję po raz kolejny przeniósł się na ulicę. A pana zdaniem, w tym momencie, w którym teraz jesteśmy, czy chodzi protestującym jedynie o kwestię wolności wyboru w sprawie aborcji, czy tak jak mówią chociażby liderki strajku kobiet, o dymisję rządu?
To jest wykorzystanie tej frustracji społecznej dla pobudzenia emocji negatywnych przez agresję, przemoc, demonstrację nienawiści, bo to jest nie tylko język nienawiści i destrukcji, ale jest to jednocześnie no, zorganizowane naruszanie wielu przepisów zarówno prawa karnego, cywilnego, jak i administracyjnego w tej działalności. No, pobudzenie tak daleko idącej agresji do destrukcji przypomina tą destrukcję, którą inne przyczyny, ale na podobnym mechanizmie wywołały w Stanach Zjednoczonych ten ruch rzekomo dyskryminacji ludzi o odmiennym kolorze skóry, czy tych, którzy odwołuje się do dziejowej krzywdy, którą im wyrządzono, a tutaj się odwołuje do rzekomej dziejowej krzywdy w krzywdzeniu kobiet. Kobiety w Polsce zawsze cieszyły się szczególnymi względami, szacunkiem i ich godność była zawsze ochroną od pierwszej Rzeczypospolitej, od jednej z pierwszych na świecie, żeśmy tak wysoko podnieśli prawa kobiet w całej tradycji historycznej, w tożsamości polskiej. Dlatego tutaj odwoływanie się do tego to jest element jednocześnie wykorzystania tego orzeczenia dla rewolty społecznej. Zresztą to dobrze chyba było przygotowane i takie było spodziewane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zobaczyć te nagłośnienie, te przygotowane wszystkie hasła, plakaty. To wszystko nawet jednoręko często robione, czy w językach obcych, czy i tutaj wydaje mi się, że jest to sprzężone z całą akcją rewolty ze środkami zagranicznymi, a jednocześnie przez sfrustrowanych polityków odsuniętych od władzy, których frustracja w ten sposób zmierza do destrukcji aktualnie funkcjonującego demokratycznie wybranego rządu i układu politycznego w Polsce.
Ale przecież przez lata działał pan w Komitecie Helsińskim, był pan członkiem, założycielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i walczył pan między innymi o prawo do wyrażania swoich poglądów.
Tak, walczyliśmy, ale walczyliśmy tak samo jak Martin Luther King, tak samo jak wszystkie te ruchy bez przemocy, non-violence. Natomiast tutaj widać, że to jest sprzeczne z naszą walką. Myśmy walczyli na pozytywnym kształtowaniu przyszłej roli i godności człowieka w jego równości i tu, tymczasem nigdzie nie było tak daleko posuniętej nienawiści, języka nienawiści, agresji, przemocy, walczenia z tożsamością. Proszę zwrócić uwagę, cały ruch Solidarności był oparty na pozytywnych emocjach, a tu jest ruch oparty na negatywnych emocjach. Wzmocnienie praw kobiet jest oczywistym dla mnie elementem całej naszej tradycji. Natomiast nie można mówić przede wszystkim, że trzeba coś zlikwidować tylko dlatego, że to jest Kościół, tylko dlatego, że to jest człowiek inaczej myślący. W Konstytucji zawarliśmy i byłem tego jako prowadzący jeden z ważnych elementów kształtowania treści Konstytucji tej solidarnościowej i tej aktualnie obowiązującej, za zapisem, że przede wszystkim podstawowej meganormy, każdy jest obowiązany szanować prawa i wolności innych. Nie można mówić, że prawa kobiet upoważniają do tego, żeby dzisiaj wzruszyć prawa innych osób i prawa chrześcijan, prawa katolików do posiadania własnej wspólnoty i kultu religijnego.
Chyba nikomu z nas nie zależy na agresji i wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja się jakoś unormuje. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę panu redaktorowi i wszystkim, którzy nas słuchają. Pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Senator Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, z którym rozmawiał Jarosław Popek.